To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają
Michał Szułudrzyński i Michał Kolanko. Witam Państwa bardzo serdecznie w Politycznych Michałkach. 8 grudnia Michał Szułudrzyński. Zapraszam zaraz z Michałem Kolanko. Będziemy analizować ten tydzień, który kończy pewien okres przejściowy. Donald Tusk spotkał się z kandydatami na swoich ministrów. Znamy już cały przyszły skład gabinetu Donalda Tuska. O tym, jak on będzie wyglądać, jak będzie funkcjonować kolejny tydzień w kolejnych Politycznych Michałkach, ale dzisiaj zajmiemy się deklaracjami Szymona Hołowni. Tym, co wynika z wiatrakowej wrzutki oraz to będziemy się zastanawiali nad tym, czy Donald Tusk będzie miał te same polityczne metody jako premier, które znamy z lat 2007-2014, czy też coś nowego dorzuci do swojego repertuaru. Zapraszam na Polityczne Michałki. Witamy Państwa bardzo serdecznie, Michale. Przejdźmy od razu do rzeczy. W tym tygodniu pierwszego dla Rzeczpospolitej, a drugiego chyba w ogóle, wywiadu udzielił nowy marszałek Sejmu, Szymon Hołownia. Rozmawialiśmy z Szymonem Hołownią razem z Jackiem Nizienkiewiczem. Sporo tam było deklaracji, które podchwycili eksperci od stanowienia prawa. Klub Jagielloński zwrócił uwagę, że ich postulat o tym, żeby ocena skutków regulacji była również dla projektów poselskich, panel obywatelski. Czy twoim zdaniem da się uzdrowić Sejm właśnie uzdrowieniem procedur?
No i procedury to jest jedna z rzeczy, które paradoksalnie zmienić chyba najłatwiej, bo można...
Jestem tak, pomysł Hołowni. Państwo zepsuło się od Sejmu, w związku z tym naprawmy państwo, naprawiając Sejm.
To ma sens, ale same procedury to nie wystarczą. Znając Sejm, jak chodząc do Sejmu, czy relacjonując wszystkie te obrady tych komisji, pamiętam te 8 ostatnich lat, zwłaszcza pierwszą kadencją. Pierwsza kadencja, Sejm pracował w trybie wieczorno-nocnym. Były nocne obrady komisji na przykład Sprawiedliwości Praw Człowieka.
Nie będziemy pracowali w nocy, deklaruje Szymon Hołowia.
Ale jedna rzecz to jest procedury, które trzeba rzeczywiście, które wymagają naprawy. Zresztą ja pisałem o tym już na samym początku, że wcześniej, wtedy jeszcze tak nieoficjalnie bardziej, że taki jest mniej więcej taki masterplan Hołowni, żeby te oceny skutków regulacji na przykład były do każdego projektu, żeby nie było tych wrzutek, żeby ta w ogóle atmosfera się zmieniła i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to zależy od samego Hołowni, tak? Ale procedury procedurami, a praktyka praktyką. Ja się zastanawiam na tle tego, co mówił w piątek Donald Tusk, co zapowiada ogólnie nowy rząd, taki szereg daleko idących, szybkich zmian. Niektóre z nich będą musiały być ustawami. Nie wszystko da się zrobić samymi decyzjami personalnymi czy jakimiś innymi aktami prawnymi, rozporządzeniami. No i zobaczymy, jak ta teoria Hołowni zderzy się z tą rzeczywistością rządzenia. I tutaj, wydaje się, jest jeden z kluczy do tego nowego porządku świata, nowego porządku polityki, czyli jak będzie wyglądała relacja w takim wielokącie, gdzie jest jednym ośrodkiem jest Kancelaria Sejmu i Szymon Hołownia w zasadzie jednoosobowo. Z drugiej strony jest zaplecze Szymona Hołowni i całej nowej koalicji w Sejmie, czyli kluby, szefowie klubów, szefowie komisji.
Ale też silna instytucja, jaką jest Kancelaria Sejmu z Jackiem Cichockim.
Tak, instytucja i sam Szymon Hołownia. Jest rząd z premierem Tuskiem i jest oczywiście Pałac Prezydencki z prezydentem Dudą i z jego doradcami. I w tym wszystkim, w tej złożonej sytuacji jest jeszcze oczywiście to, o czym też w piątek mówił Donald Tusk, co wszyscy wiemy, że są nowe kampanie wyborcze na horyzoncie. Bardzo interesujące już rzeczy dochodzą, informacje z regionów są już i w Krakowie, i w Warszawie, w większych miastach już, jeśli chodzi o sejmiki, listy sejmikowe, więc... Ta teoria, o której mówi Hołownia, można zmienić procedury, pewnie je zmieni. Jak to wytrzyma zderzenie, czy to wytrzyma zderzenie z rzeczywistością? Do tego dzisiaj pewni nie jesteśmy, bo mamy trochę już, nabraliśmy trochę ostrożności po sprawie wiatraków, tak się wydaje.
Do niej za chwilkę wrócimy, zatrzymajmy się jeszcze na moment na tym, co mówił Szymon Hołownia, bo rzeczywiście z jednej strony on chce zmieniać procedury, naprawiać procedury, czy ucierać nowe sposoby pracy w Sejmie, dlatego, że chce uniknąć mam wrażenie, że to jest bardzo ważne jego przesłanie z tej rozmowy. Chce uniknąć rewanżyzmu. Kilkakrotnie w tej rozmowie on podkreślał, że nie interesuje go polityczna zemsta, nie interesuje go wymiana nominatów jednej partii na nominatów drugiej. Mówił, że wyborcy poparli nową koalicję nie dlatego, że chcą odsunąć ludzi Kaczyńskiego i dać na to nowych ludzi, tylko chcą zmianę stylu rządzenia. I jeszcze...
Tego modus operandi.
Tak, no modus operandi, a równocześnie zaskoczyło mnie to, że on w kilku miejscach podkreślał tą niechęć do zemsty. To chyba najmocniej wybrzmiało w pytaniu o, jak zapytaliśmy go z Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego. On odparł, że no, przestańmy już się straszyć Trybunałem Stanu, a poza tym zastanówmy się nad tym, jak będzie wyglądała stabilność złotego i niezależność Narodowego Banku Polskiego, która jest pewną ważną ideą. To jest zupełnie inny ton wypowiedzi niż tej, którą słyszymy ze strony Koalicji Obywatelskiej. To znaczy, że Szymon Hołownia chce być tą trzecią drogą, również jeśli chodzi o rozliczenia.
No sama idea trzeciej drogi jest taka, że to nie jest ani Platforma, ani PiS. I też interesujące jest to, że Szymon Hołownia jako taki polityk, który nie tylko nie stawia na zemstę wobec elektoratu, też wobec polityków, ale też w jakimś sensie wobec elektoratu, tak? No bo zemsta wobec polityków PiSu, odwet, to jest odwet nie tylko na nich, ale też na całym bloku ponad 7,5 miliona wyborców w jakimś sensie. Tak to może zostać przez nich, niektórych przez nich odbierane. Że... I w tym sensie moim zdaniem to jest bardzo interesująca rozgrywka, bo po pierwsze Szymon Hołownia gra na różnicę z Platformą i się tego nie obawia tego robić. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w wykonaniu Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo Kosiniak-Kamysz ma odpowiedzialność za kluczowy obszar, gdzie też w zasadzie, a nawet na pewno można by sobie powiedzieć, że tam też potrzeba nie tylko audytu, ale właśnie pewnego, no tej żelaznej miotły, o której już wszyscy wiemy. Zobaczymy, jak się druga część trzeciej drogi zachowa, już w samym MONie, tak? Ale druga rzecz jest taka, że ta gra na różnicę z Platformą, to też jest moim zdaniem widać w tym też zamysł polityczny na dłużej, ale też to jest w jakimś sensie ryzyko dla samego PiSu.
Czy to jest sygnał taki do wyborców PiSu?
Możliwe. No
zobaczcie, jeśli... dla Kaczyńskiego już nie ma szans, w tym sensie, że te rzeczy, które PiS zrobił złe z punktu widzenia ustroju państwa, z punktu widzenia łamania pewnych zasad, pluralizmu mediów i tak dalej, tego się już nie da przywrócić, ale szanujemy was, wyborców Jarosława Kaczyńskiego, którzy macie konserwatywne czy prawicowe poglądy.
Oczywiście, że Szymon Hołownia jako polityk, który wodzi się ze środowiska medialnego, tak, wcześniej był dziennikarzem przecież, co zresztą widać i dla niego to jest bardzo dobre, ale no, kojarzony był przez wyborców PiSu, ja pamiętam rozmowy właśnie na kampanijnym szlaku, nie tylko nawet w tych wyborach, ale i poprzednich prezydenckich, że no, był kojarzony z opcją, no taką wielkomiejską opcją
TVN, czyli TVN, Platforma.
Tak, TVN, czyli
się
Platforma.
To nie różni.
Wprost, tak. TVN, czyli Platforma. I wydaje się, że długoterminowo Hołownia zdaje sobie z tego sprawę, że on musi mieć własny elektorat. Trzecia droga musi mieć własną siłę. W sondażach, które są teraz, ma całkiem niezłą siłę, a to jest jeszcze nie wystarczy. Trzeba jeszcze poszukać tych wyborców. Właśnie taki szacunek, właśnie nie odwet, nie zemsta. Szacunek to jest właśnie ryzyko dla PiS-u też w tym sensie, że PiS, z tego co rozumiem też w piątek mój tekst o takim krótkoterminowym i szeroko i średnioterminowym planie, no też PiS zdaje sobie sprawę, że trzeba postawić na nowe twarze, że nie może być, że było za dużo, że było zbyt, była jazda po bandzie na wszystkich polach, że trzeba się trochę zmodernizować.
A twoim zdaniem to dotarło do PiSu? Bo jak obserwowałem
do niektórych
mikołajkowy wieczór, gdy Artur Soboń pochwalił się, że został w nagrodę powołany na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego, miałem wrażenie, że PiS w ogóle nie zrozumiał, czemu przegrał.
Częściowo nie. Myślę, że tam częściowo, jak rozmawiam z politykami PiSu na off the record, no to nie wszędzie, nie wszyscy, ale ta refleksja tam jest. No bo na pierwszej linii frontu teraz w Sejmie jest premier Morawiecki, i minister, przepraszam, no już były w zasadzie, już wkrótce były minister, bo nie jest dalej w tym rządzie, jest.
Kto taki? Bo to
jest Błaszczak.
Nie no, jest ministrem obrony narodowej.
Tak, przepraszam. Trudno się w tym wszystkim po tej dziwnej hybrydowej...
Czy jest tam jakiś status tych wiceministrów, prawda? Bo wiceministrów trzeba wszystkich powołać od nowa.
Nie, oni dalej są chyba w rządzie. Ale że jest minister Błaszczak jako szef klubu i premier Morawiecki jako szef tego przyszłego zespołu pracy państwowej, który ma rozliczać nowy rząd i przedstawiać jakieś pomysły na przyszłość. Ale tu jest jakby... Po tej stronie, zwłaszcza po tej właśnie tej frakcji centrowej, nazwijmy ją w PiSie, no jest taka chęć modernizacji. Będzie w styczniu taki zjazd w ogóle środowisk konserwatywnych, bardzo szeroki, no, który ma poszukać nowego kierunku dla Prawa i Sprawiedliwości, dla tej całej prawej stronie sceny, która ma te 7,5 miliona głosów. I wydaje się, że Hołownia idzie w tym kierunku, żeby gdzieś jeszcze poszukać tych wyborców, o których też być może PiS będzie chciał walczyć. Więc z tego punktu widzenia taki umiarkowany kurs Hołowni jest dla PiSu tego, który chce się jakoś tam, można się z tego śmiać lub nie, no ale próbuje, gdzieś tam szuka, będzie szukał w przyszłym roku w kampaniach do Sejm samorządowej i w Sejm europarlamentarnej, będzie szukał jakiejś modernizacji. I Hołownia się tu ciekawie ustawię, to trzeba to odnotować. W PiSie też niektórzy to już odnotowali, z tego co rozumiem. Więc to jest, ta grana różnica jest dla mnie wielowątkowa i myślę, że bardzo sprytna. Rozmawialiśmy o tym kiedyś już, że Hołownia wielokrotnie przekraczał oczekiwania i wtedy, kiedy wszyscy go skreślali, no to on później się odwijał. I myślę, że teraz wszyscy...
On też zaskakiwał, prawda? No bo...
Teraz tylko ci wejdę w słowo, że teraz wszyscy oczekują, mniej więcej jest taka conventional wisdom, że Hołownia się wypali jako marszałek Sejmu. I to jest to, co... To jest jego dzisiaj wyzwanie, żeby temu zaprzeczyć w perspektywie nie tygodnia, tylko 3 miesięcy, roku, dwóch lat.
Moja teza jest taka, że się nie wypali. Teraz będzie taki moment, który już było widać w piątek, to pierwsze posiedzenie kandydatów na ministrów. Kandydatów na ministrów. Donald Tusk prowadził to posiedzenie. Jak zdradził po wyjściu, uprzedzał potem swoich nowych ministrów, że nie będzie miejsca w nowym rządzie na żadne niejasności i brak transparentności w stanowieniu prawa. Tak się uśmiechał, miałem wrażenie, że wspominał aferę hazardową i to, jak wtedy prawo było tworzone i spotkania Rycha, Zbycha i innych na cmentarzu i stacjach benzynowych, ale to zostawmy na razie na boku, bo to jest ten moment, którym przez najbliższych parę dni, parę tygodni tym głównym bohaterem będzie Donald Tusk, będzie przedstawiać ekspozę, zaprzysiężenie, czy przegłosowanie jego ministrów, przedstawienie ministrów i wreszcie przyjęcie ślubowania przez prezydenta. Ważny szczyt europejski w drugiej połowie przyszłego tygodnia, na który Donald Tusk pojedzie. I to będzie ten czas, kiedy uwaga opinii publicznej w naturalny sposób skieruje się na premiera. I moim zdaniem to będzie ten kluczowy moment dla Szymona Hołowni. Czy on się wypali, czy się nauczy takiego równoległego funkcjonowania w przestrzeni publicznej z Donaldem Tuskiem i wykorzystania tych co dwa tygodnie posiedzeń Sejmu jako tych swoich okienek, tak? Że to są te moje chwile, gdy prowadzę obrady Sejmu i tak dalej. I moim zdaniem on się będzie musiał nauczyć swojej roli na nowo, bo przez miesiąc on był jedyną gwiazdą nowej koalicji. Teraz będzie się musiał znaleźć na nowo.
Trochę znamy Szymona Hołownię i myślę, że możemy powiedzieć, że polityczny talent ma.
Tak, i dlatego będzie mógł powiedzieć, mam talent polityczny, ale dlatego ja nie uważam, że on się wypali. On po prostu musi znaleźć swoją nową formułę.
Czy szybko będą kolejne decyzje przed Szymonem Hołownią i przed Kosiniakiem Kamyszem samorządowe? Z tego, co słyszałem, że tam jest bardzo duża chęć pójścia za ciosem. Są analizy pokazujące, że trzecia droga jako blok współrządziłaby w niemal wszystkich województwach i to bez lewicy. Poza Podkarpaciem prawdopodobnie ostatni bastion. Pozdrawiamy Podkarpacie. Zresztą.
Oczywiście Polska Bawaria.
Polska Bawaria. Ostatni bastion. I tam to w trzeciej drodze jest takie właśnie myślenie, trzeba iść za ciosem. Jeśli chodzi o kandydatów w wyborach na prezydentów dużych miast, to będzie różnie. No ale sejmiki są, tam jest duża władza. I PiS, i Platforma wiedzą o tym, że będzie bardzo ważny bój. Do połowy stycznia myślę, że bardzo wiele rzeczy się już rozstrzygnie. No i Hołownia też jest przecież w tym procesie. Później są wybory europejskie i w zasadzie jesienią przyszłego roku, jak trochę po wakacjach, które będzie trochę, myślę, spokoju, bo nie będzie żadnej kampanii formalnie, to jesienią przyszłego roku, od września ruszą spekulacje prezydenckie i myślę, że jesienią przyszłego roku też PiS pokaże swojego kandydata lub kandydatkę na prezydenta. No i Hołownia też będzie musiał się jakoś wyraźniej...
Zadeklarował w naszej rozmowie, że to właśnie ten moment, czyli druga połowa roku.
Pamiętam, że jak rozmawiałem z Szymonem Hołownią rok temu, tak, jeszcze przed kampanią wyborczą, to on też już wtedy sugerował, że prezydentura go interesuje.
Michale, Donald Tusk oświadczył, że wcale się nie wściekł. To oznacza, że on się w ogóle nie wścieka, tak powiedział dziennikarzom.
Powiedział, żebyśmy dali spokój z tym wściekaniem, jakoś tak to zrozumiało.
Ale podsumujmy to, co wiemy, co się wydarzyło i z tego, jakie wnioski płyną z tej wiatrakowej wrzutki. Donald Tusk jeszcze powtarzał na konferencji prasowej w piątek, że to był po prostu przeklejony wniosek, który składali jako poprawkę posłowie opozycji, gdy Prawo i Sprawiedliwość pracowało nad ustawą wiatrakową. To był luty tego roku, jeżeli dobrze pamiętam. Jeden z kamieni milowych zapisany w Krajowym Planie Odbudowy. Tłumaczenie jest takie, chcieliśmy zamrozić cenę energii, ale równocześnie dolać trochę prądu do naszego systemu, a nie da się tego zrobić bez liberalizacji ustawy wiatrakowej. Jak więcej wiatraków postawimy w Polsce, więcej energii, więcej mocy będzie w systemie i będzie można mówić o systemowej zmianie, a nie tylko sztucznym mrożeniu tych cen. Ostatecznie Hołownia z Tuskiem ustalili, że teraz jest tylko ustawa o mrożeniu. Wiatraki będą robione przez nowy rząd. Cały rząd się ma nad tym pochylić. Ma być dyskusja na Radzie Ministrów, żeby te wszystkie wątpliwości wykluczyć. Bardzo ciekawą tezę postawiła Zuzanna Dąbrowska w Rzeczpospolitej, publikując taki tekst, że to tak naprawdę duża szansa dla nowej koalicji. Dostała po łapach i teraz wie, że ma taką na plecach opozycję, ale równocześnie, że jest takie oczekiwanie ze strony opinii publicznej wobec nowej koalicji, żeby proces stanowienia prawa był maksymalnie transparentny.
Oczekiwania są bardzo duże na wielu polach, to już wiemy. KPO, prawa człowieka, teraz jeszcze regulacje, proces stanowienia prawa, bo jednak myślę, że PiS to będzie bardzo cały czas grzmi o tym lobbingu, tak? I to jest coś, co myślę, będzie Prawo i Sprawiedliwość podkreślało też w przyszłości przy każdej możliwej ustawie, sytuacji, będzie szukało wątków, nacisków, czy nie tyle nacisków, co po prostu wpływu zewnętrznego, że się tak wyrażę. No i to jest to, co, na co nowa koalicja na pewno musi uważać mimo wszystko. No bo nie da się dwa razy zrobić pierwszego wrażenia. Te wiatraki na szczęście dla nowej koalicji to nie jest już taki, no nie wiem, taki ogólny temat. Powiedzmy, wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale to nie budzi jakichś takich szczególnych, tak się wydaje, poza niektórymi regionami czy społecznościami lokalnymi, gdzie te wiatraki stoją albo mogą stać, albo budziły jakieś kontrowersje w przeszłości, ale ogólnokrajowy temat debaty to chyba nie jest. Tak na pierwszy rzut oka, to nie jest, nie wiem, ustawa dotycząca aborcji na przykład. To jest inny kalibr, ale wydaje się, że te kolejne ustawy i te kolejne nowa legislacja, którą nowa koalicja będzie wprowadzała do Sejmu i przez projekty poselskie, albo przez projekty rządowe, no to tutaj rzeczywiście dla niej samej byłoby najlepiej, żeby one były tip-top przygotowane, żeby nie było takich sytuacji. Ale Zuza ma rację i myślę, że to jest ciekawy wniosek, że taki falstart zawsze czegoś uczy.
Michale, jeszcze na sam koniec naszej rozmowy. W piątek spotkali się w sali senackiej nowi przyszli ministrowie. Nie było tam Radosława Sikorskiego, ale podobno dalej jest kandydatem na ministra spraw zagranicznych. Powiedz mi, czy coś cię zaskoczyło w tym składzie kadrowym, który za Donaldem Tuskiem w tej sali się pojawił? To godzinne prawie spotkanie, na którym Donald Tusk głównie musztrował swoich nowych ministrów. Przypomnijmy, posiedzenie pierwsze klubu po przejęciu władzy w 2007 roku. Donald Tusk miał pokazywać film z zatrzymania Beaty Sawickiej i ostrzegać swoich posłów, żeby ich nic nie kusiło w kierunku jakichkolwiek korupcyjnych zachowań. Teraz właśnie ich ostrzegał przed nietransparentnym stanowieniem prawa. Coś ciebie zaskoczyło w tym składzie osobowym?
W zasadzie nie. Natomiast cały czas zastanawiam się, na ile w praktyce zostanie zrealizowana ta koncepcja, o której Donald Tusk miał mówić na którymś posiedzeniu zarządów Platformy, że to jest rząd zderzaków, rząd na rok, rząd, który ma wykonać konkretne zadania i później ministrowie mogą sobie pójść. Donald Tusk dzisiaj w jakimś sensie to potwierdził, bo mówił, że może być tak, że po wykonaniu pewnych zadań ministrowie będą odchodzić. No i mówił też, że dał do zrozumienia, że będzie tak jak było. W tym sensie, że jak ktoś coś przeskrobie, to nie będzie polityki miłości.
I wtedy Donald Tusk się będzie wściekał.
No nie wiem, czy się będzie wściekał, ale będzie dymisjonował. No model zawsze, model między latami 2007 a 2014, ten model został dosyć dobrze już opracowany, wypracowany. Tak znamy.
Najczęściej stanowiska zmieniali ministrowie sprawiedliwości, jeżeli dobrze pamiętam.
Tak, to dla profesora Bodnara powinno być, jak to się mówi, memento mori. Natomiast mówiąc całkiem poważnie, model był zawsze mniej więcej taki sam, że wybuchał jakiś kryzys. Często było to w czasie, gdy Donald Tusk był na jakimś urlopie. To było na przełomach roku. To też ten czas się zbliża zresztą. Blue Monday się zbliża. PiS w ogóle liczy na to. Taka ciekawostka, że te złe nastroje, to są zwykle na początku roku, jak jest styczeń, luty i tak jest już ciężko, jest ten Blue Monday, to się obrócą przeciwko rządowi Tuska. Zobaczymy, czy to w praktyce się sprawdzi. Że był właśnie kryzys. Minister sobie musiał radzić w mediach, chodził do mediów i było to hasło Legii Cudzoziemskiej, maszeruj albo gij. No i później...
Jak sobie nie poradził...
To dostosowała dymisja. A jak sobie... A jak było trzeba, to też jeszcze jest jedna rzecz, z którą... Jak było trzeba, to Platforma się też potrafiła z pewnych rzeczy wycofywać. Były takie nagłe zwroty akcji. Tak?
Z tych wiatraków właśnie się wycofano.
To jest właśnie potwierdzenie, że ten podstawowy model się tak bardzo nie zmienił, chociaż oczywiście pewnie będą modyfikacje, które będziemy uważnie analizować.
I hasło, żeby było tak jak było, właśnie staje się...
Przynajmniej w tej wersji jest na pewno podobnie, że premier Tusk nie będzie... nie będzie miał takiej wielkiego pobłażania, co sam w piątek powiedział, dla błędów, kryzysów. Zwłaszcza jeśli to są rzeczy, które ktoś po prostu zawalił, nie przygotowując jakiejś legislacji albo coś w tym stylu.
Właśnie kończy się ten okres przejściowy w przyszłym tygodniu expose Mateusza Morawieckiego, expose Donalda Tuska. Zaprzysiężenie. Wszystko to będziemy dla Państwa relacjonowali już w przyszłym tygodniu. Spodziewajcie się Państwo też różnych niespodzianek w formatach naszego podcastu, ale o tym w kolejnych dniach, tygodniach. Bądźcie Państwo z nami. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękujemy naszemu realizatorowi Michałowi Patyrze. Dziękujemy naszym widzom i słuchaczom. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych tygodniach.
Do usłyszenia.
Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.